Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Przewodniczący Rady Miasta Piotr Barczak, Radny Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem.
Dzień dobry, witam, kłaniam się Państwu.
I mamy budżet. Prawie miliard złotych do wydania.
Prawie. W zeszłym roku był 1,1 miliarda, w tym roku prawie miliard. Całkiem możliwe, że w ciągu roku będą dodatkowe dochody i ten miliard też osiągniemy.
Tak sobie pomyślałem, że jakbyśmy teraz usiedli, mieli miliard do wydania, do rozdysponowania, nawet gdyby żony z nami siedziały, to podejrzewam, że dalibyśmy radę jakoś to rozdysponować. No,
zwłaszcza z żonami.
Myślę, że tak, przed świętami nie byłoby problemu. Obfity Mikołaj.
Oj tak, zdecydowanie. Natomiast wiadomo, że jakby potrzeb w mieście jest dużo, dużo więcej, zwłaszcza, że wartości między innymi robót, szczególnie tych budowlanych, drogowych wzrastają, więc to, że kwota wydaje się taka imponująca, to tak naprawdę bardzo często jest tak, że powiedzmy, nie wiem, kilometr drogi możemy zrobić za tą samą cenę, gdzie, czy za połowę tej ceny, którą jeszcze mogliśmy 10 czy 12 lat temu. Stąd naturalną rzeczą jest też, że ten budżet musi wzrastać. No, wyjątkowa sytuacja w porównaniu do ubiegłego roku, gdzie budżet jest niższy, ale przypomnijmy, że w ubiegłym roku po prostu
nie
było dużo środków
ze względu na inwestycje
zewnętrznych. Tak, tak jest. Mhm.
No teraz też mamy trochę tych środków zewnętrznych, część inwestycji musi zostać dokończona. Mamy ponad 20% pieniędzy w budżecie przeznaczonych na inwestycje, ale oczywiście mamy też mnóstwo kosztów stałych, tych, które są, no one rosną, wiadomo, że z roku na rok to nie jest tak, że coś nagle jest tańsze, tylko raczej jest droższe. Przede wszystkim wszystkie wydatki oświatowe, no to jest największy kawałek tego tortu, ale generalnie, jeśli porozmawiać z tymi, którzy się znają trochę na cyferkach, mówią, że patrząc tak czysto matematycznie i księgowo na ten budżet, to jest to dobry budżet.
Znaczy jest on w miarę stabilny, o tak to
właśnie
mówię. Często nazywam go takim budżetem powyborczym i to tak widać, jeżeli Państwo spojrzą na budżety, które są wyborcze, one są naprawdę mocno napompowane, o tyle rok później jest zaciskanie pasa i to właściwie tak od kilku kadencji, czy to dobrze, czy to źle, to myślę, że nie każdy osądzi. Natomiast taki jest rzeczywiście stan rzeczy. Jest kwota inwestycji blisko 200 milionów złotych, co stanowi te około 20% z punktu widzenia takiego właśnie często, nazwijmy to trochę akademickiego, tym bardziej w tak sympatycznym radiu jesteśmy, to jest to taka kwota, nazwijmy to minimum w samorządach, inwestycyjna, która powinna być, żeby zapewnić z kolei formę rozwoju samorządu. Natomiast z drugiej strony te 20%, te 200 milionów to w głównej mierze są to kontynuacje właśnie z roku 2018 na 2017, bo choćby weźmy aglomeracyjną. Więc to nie jest jakby super rozwojowy budżet, o tak to nazwę, natomiast jest on na pewno jakoś tak w miarę stabilny.
No, wiele osób się zastanawia, jak to jest, że Zielona Góra ma prawie miliard budżetu, a patrzą ludzie na budżet województwa lubuskiego i tam jest 500 milionów złotych i z jednej strony mówi się, no tu całe województwo, tak, muszą być pieniądze na wszystkie samorządy z tego worka rozdzielane, plus oczywiście na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego, a w zestawieniu, no to wygląda to bardzo blado.
No, jeżeli tak mamy porównać, to rzeczywiście i to od paru lat, bo proszę zobaczyć, to różnego rodzaju wydatki, ja już nie mówię o ilości osób zatrudnionych w poszczególnych urzędach, bo chyba wydaje mi się, że w Urzędzie Marszałkowskim jest ich trochę więcej. Nawet patrząc, ale to od góry patrząc, u nas jest prezydent, trzech wiceprezydentów, być może będzie dwóch, tego nie wiemy.
No wszystko na to wskazuje, przynajmniej, no tak są też
właśnie
przepisy.
Ale jakby ilościowo, właściwie jeden kierowca jest, który obsługuje całą czwórkę. Natomiast w Urzędzie Marszałkowskim jest cały zarząd, prawie każdy z członków, prawie, oczywiście nie każdy, ale prawie każdy ma swojego kierowcę, swój własny samochód służbowy do dyspozycji, więc no, ja myślę, że to mieszkańcy powinni ocenić, jak to wygląda. W moim przekonaniu, delikatnie rzecz ujmując, jak to młodzież teraz mówi, słabo.
Swoją drogą to jest też ciekawostka, pewnie pan pamięta różnego rodzaju artykuły prasowe, które się pojawiały za każdym razem, kiedy gdzieś była mowa o tym, że prezydent ma zamiar kupić samochód. Zresztą abstrahując od ceny, wiemy, ile kosztuje mniej więcej nowy samochód tak zwanej klasy średniej, tak, bo nikt nie mówi o limuzynach i zawsze się robi z tego wielki raban. Ludzie się zastanawiają, a jak to? A to lepiej autobusem, na piechotę, rowerem. Swoją drogą prezydent miasta chyba odkąd jest prezydentem nie zmienił samochodu, jeśli się nie mylę. Nawet na pewno nie zmienił. Wysłużony Peugeot, który był po pani prezydent Ronowicz, po prostu się rozsypał. Teraz pracują na nim dzieciaki w samochodówce, jeśli się nie mylę. To nie ma znaczenia. Natomiast, tak jak pan mówił, Urząd Marszałkowski, tych samochodów flota, tak? Kierowców też jest więcej i zazwyczaj jest cisza, nikt tam specjalnie nie dyskutuje.
Co do zmiany samochodu przez prezydenta, to chyba niedawno to nastąpiło, aczkolwiek moja ocena jest taka, że jeden samochód reprezentacyjny to absolutnie powinien być. To jest też kwestia z jednej strony reprezentacyjności tego miasta, no a nie jesteśmy jakimś najmniejszym miastem, więc w moim przekonaniu, niezależnie czy bym lubiał prezydenta czy nie, czy byłby z takiej opcji czy z innej, to jest kwestia urzędu i tu należy się też poszanowanie. W moim przekonaniu to powinno być auto z jednej strony reprezentacyjne, ale z drugiej strony także i bezpieczne.
No,
bo jednak przewozi ważną osobę naszego miasta. I tak jak mówię, nawet gdybym go nie lubiał, ale to jest szanowanie.
Inna sprawa, że w każdej instytucji
ludzie wybrali.
Są samochody, w zakładach miejskich, tak, bo i w MZK pewnie jest jakiś służbowy samochód dla dyrekcji. Podejrzewam, że i w wodociągach się jakiś znajdzie i w innych zakładach. Myślę, że takie pojazdy są. Rektor przecież też na uczelni ma samochód. Oczywiście. Jakiś dyrektorzy w większości firm posiadają jakieś służbowe. No to jest naturalna sprawa. No.
Dokładnie. To znaczy dla mnie jest ważniejsze to, w jaki sposób zarządza się tymi samochodami, ile tych samochodów jest. Natomiast w dzisiejszej rzeczywistości przy różnych wyjazdach, dojazdach, to jest naturalna rzecz w moim przekonaniu. To, i tak jak mówię, przy takim budżecie, który mamy, to myślę, że ten jeden samochód...
No, też zostawmy samochody, bo zboczyliśmy kompletnie z tematu. Mówimy o budżecie. Państwo jako klub między innymi warunkowali poparcie dla tego budżetu, tak przynajmniej mówił mi wczoraj radny Jacek Budziński, zapewnieniem prezydenta, że znajdą się pieniądze na regulację wynagrodzeń. Takie zapewnienie jest, zresztą chyba podobnie jak w ubiegłym roku, to zostało ustalone, że po uchwaleniu budżetu czas na rozmowy między innymi ze związkami zawodowymi.
Tak jest, to właściwie trwa chyba od 3 lat już, bo właśnie wcześniej był ten kłopot, była trudność z pewnym ustalaniem pewnego harmonogramu pracy nad poszczególnymi elementami budżetu, bo wynagrodzenia dla pracowników samorządowych to jest jeden z elementów oczywiście. Ważny, bardzo ludzki jak najbardziej. Stąd to jest jeden z naszych priorytetów, ale nie tylko, bo oczywiście też rozmawiamy o wielu innych czynnikach. Część zmian do tego budżetu też będziemy wprowadzać pewnie w styczniu, w lutym. Natomiast też chcieliśmy, aby budżet miasta rzeczywiście był uchwalony jeszcze w grudniu, co umożliwia przyspieszenie realizacji różnych inwestycji, a przede wszystkim rozpoczęcia przetargów już właściwie od 1 stycznia. Stąd zmiany, o których mówiliśmy też, które proponujemy. Ustaliliśmy, że będziemy je wprowadzać zmianą budżetu już po uchwaleniu budżetu. Tutaj też jest otwartość ze strony prezydenta, więc takie propozycje też przedstawię.
Jak pan zareagował na to, co mówił wczoraj jako głos Koalicji Obywatelskiej, ale jednak pan radny Adam Urbaniak, mówiąc o tym, że zastrzeżenie, które wprowadziło RIO, powinno zostać zaskarżone do sądu. Mówimy o tej uchwale, która dotyczyła takiego sztywnego harmonogramu właśnie ustalenia warunków negocjacji, terminów, tych właśnie rzeczy związanych z wynagrodzeniami.
Tak, ponieważ to znaczy RIO uchyliło uchwałę Rady Miasta, która niejako zobowiązywała prezydenta do rozmów ze związkowcami. Ta uchwała niejako regulowała kiedy, co, gdzie, jak. To RIO z kolei uchyliło ze względu na parę, powiedzmy, powodów było. No i tutaj ja sam miałem poważne wątpliwości, bo o ile co do zasady pewnej regulacji sposobu właśnie ustaleń, uważam, że dobrze by było, bo to jest jasność i dla strony prezydenta, i dla strony pracowników samorządowych, jak najbardziej. Natomiast rzeczywiście RIO podnosiło, w moim przekonaniu, niewłaściwe niektóre argumenty, ale na przykład kwestia zobowiązania w latach następnych, to w moim przekonaniu rzeczywiście z punktu widzenia przepisów o finansach publicznych, to jeżeli radni chcą dokonać pewnego zobowiązania finansowego, muszą wskazać źródło. No i tu ten zarzut RIO być może był słuszny. Osobiście wydaje mi się, że lepiej było, gdybyśmy jako Rada Miasta przekazali do sądu, tak jak była propozycja grupy radnych. Natomiast większość rady jednak nie przychyliła się temu i odrzuciła ten wniosek.
Co nie zmienia faktu, że rozmawiać będzie można, a nawet będzie trzeba.
To absolutnie nie ogranicza jakby w tym momencie możliwości. To tylko jakby nie wprowadza tej procedury, którą zaproponowała jeszcze, przypomnę, poprzednia rada. Natomiast tu jakby inicjatywa po stronie prezydenta oczywiście pozostaje. I tak jak wcześniej zaczynaliśmy, my oczywiście oczekujemy. Tak jak zresztą było w roku ubiegłym i wcześniej. No trochę lepiej by było, gdyby one były sformalizowane, te rozmowy, ale jeżeli one będą się odbywały ze strony prezydenta, no to myślę, że tutaj nic złego też się nie stanie.
A jak mówimy o formalizacji, pojawił się ten pomysł, żeby spisać, no pewnie w najbliższym czasie, te najważniejsze, kluczowe inwestycje dla Zielonej Góry, takie, no, które będą miały wspólny mianownik dla wszystkich klubów w Radzie Miasta, tak żeby ułożyć pewnego rodzaju elementarz inwestycyjny, nie wiem jak to nazwać, harmonogram najważniejszych rzeczy, czy po prostu listę potrzeb dla Zielonej Góry. Myśli pan, że uda się stworzyć taki dokument?
Może to być trudne, ale myślę, że to nie jest rzecz nierealna. Wręcz przeciwnie. Dobrze, że w ogóle zaczynamy o tym rozmawiać, bo w moim przekonaniu właśnie tego brakowało. W różny sposób myśmy o tym mówili, czy o jakimś zespole urbanistycznym, który zaplanuje, czy o pewnych priorytetach dla miasta, czy o strategii, nowej strategii dla miasta Zielona Góra. Jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, to jest to właśnie formą mapy potrzeb do zrealizowania w Zielonej Górze. I dobrze, że zaczynamy rozmawiać. Ja o tym mówiłem jeszcze w kampanii wyborczej. Prezydent przedstawił listę w formie deklaracji, na której zresztą były te wszystkie rzeczy, o których ja wcześniej mówiłem, więc one jakby w moim przekonaniu się zgadzały. Brakowało mi tam parę elementów, bo na przykład na tej deklaracji prezydenta nie było choćby jednych z elementów, nie najważniejszego, ale myślę, że istotnego, jak na przykład odnowienie schroniska dla zwierząt, czy wbudowanie nowego tak naprawdę schroniska dla zwierząt. Ale tam wiele, mnóstwa różnych rzeczy takich bezpośrednio dla mieszkańców.
Sama taka mapa potrzeb, pan tak patrząc czysto pragmatycznie, tak? Z punktu widzenia mieszkańca, obojętnie czy mieszka na Pomorskim, na Przyjaźni, czy gdzieś w dzielnicy Nowe Miasto, gdybym miał wyraźnie zapisane, strzelam, w 2021 będzie zrobione to i to. W 2022 na innym osiedlu będzie zrobione to i to. Mówię o takich większych jakichś rzeczach, które są kosztochłonne, nie o jakichś rzeczach, które trzeba robić na bieżąco, typu nie wiem, wymiana ławki, oświetlenia i jakichś takich detali, nazwijmy to. Myślę, że to byłoby całkiem rozsądne rozwiązanie, gdyby dało się w ogóle stworzyć tego rodzaju listę.
Znaczy, to w moim przekonaniu da się to zrobić, tylko trzeba trochę chęci. Szkoda tak naprawdę, że od początku to nie robiliśmy i tu tak trochę dziegciu do tego miodu budżetowego tegorocznego, ale dziegciu do tego, że wcześniej tego nie było. Kiedy były realizowane orliki, przypomnę, inwestycje, boiska, wtedy też nie było tak naprawdę planu co roku. Albo to, albo przy tej szkole, albo przy tamtej.
No tak jakoś bonusowo się pojawiały. Można
no właśnie. I jakby ja nad tym bardzo ubolewam, bo dużo lepiej byłoby każdemu z nas, myślę, każdemu mieszkańcowi Zielonej Góry, wiedzieć, czy moja ulica zostanie wyremontowana w przyszłym roku, czy za 5 lat. Czy też nie wiem w ogóle. I w moim przekonaniu ta nieświadomość jest najgorszą rzeczą, bo jeżeli powiemy mieszkańcom i tego będziemy się trzymać, że na przykład w tym roku nie możemy tego zrobić, ale za 2 lata będzie wybudowane, to myślę, że i ci mieszkańcy danej ulicy, danej dzielnicy, danego osiedla...
Łaskawszym okiem spojrzą na to, jak nie mają dojazdu. Mamy wiele takich miejsc, tak? Zwłaszcza gdzieś na osiedlach nowych, domków jednorodzinnych, gdzie nie ma położonej jakiejś idealnej drogi. Ludzie tak, no, dzisiaj jest lekki mróz, tak? Ale przyjmijmy, że zrobi się błoto, chlapa. Trucha. Często nie mają jak dojechać. No i nie ma się co dziwić, tak? Że ktoś gdzieś pod nosem sobie burczy.
Tak? No, oczywiście, że tak. Dlatego w moim przekonaniu absolutnie taka właśnie takie zestawienie potrzeb, oczywiście tych najbardziej ogólnych, ale potem schodząc coraz niżej do tych najbardziej szczegółowych, jest jak najbardziej słuszna. Ja przypomnę choćby kwestię, od wielu lat walczę o modernizację skrzyżowania Wojska Polskiego Wyszyńskiego Zacisze i ciągle były tam różne trudności. A w tym roku wreszcie udało się wpisać do budżetu miasta projekt. Rozpoczęła się procedura różnego rodzaju pozwoleń, których wcześniej nie było. Mam nadzieję, że w następnych latach z kolei będziemy realizować tam.
Będzie to
prądo.
Skomplikowana inwestycja bezwzględnie.
Bardzo. Natomiast tak naprawdę wcześniej nigdy nie było napisane kiedy, co i jak. A to determinowało między innymi to, że z Urzędu Miasta mieliśmy sygnał, że przy ulicy Działkowej nie może powstać boisko, bo tam będzie prawoskręt. Mówię o byłej zajezdni, właściwie nie zajezdni, a byłej pętli autobusowej. Ale to mogło być już 10 lat temu wybudowane. Zanim powstanie ten rzeczywiście zjazd, to młodzież już, czy dzieciaki by wyrosły stamtąd i nie byłoby takiej aż potrzeby.
Rotacja już by nastąpiła na pewno pokoleniowa, tak tam na boisku.
No dokładnie. Więc jakby pewne inwestycje, przez to, że nie są zaplanowane, odkładane, to nie tylko budzą frustrację u ludzi, ale tak naprawdę niepewność, a bardzo często odkładanie w nieskończoność, a potem się okazuje, że rzeczywiście już niekoniecznie one mają sens lub są inne, ważniejsze. I tutaj takiej formy strategii dla miasta mi brakuje. I to, tak jak powiedziałem, w różnych dziedzinach, bo skoro mówimy tu o drogach, to też chcę powiedzieć o szkołach, o których mówię ciągle, że tutaj też potrzeba pewnej strategii remontowej dla szkół, bo część szkół została bardzo dobrze wyremontowana, a część właściwie bardzo mocno sobie jest zaniedbana. I tutaj potrzeba też ustalenia pewnych priorytetów, to znaczy w jakim zakresie, którą szkołę modernizujemy w roku 2019, 2020, 2021 i tak co roku, tak żebyśmy do pewnego poziomu doszli w określonym czasie.
To też daje pewnego rodzaju komfort rodzicom, którzy decydują się na daną szkołę, bo czasami ktoś mieszka, ja na przykład tak mieszkam, na granicy okręgu dwóch szkół i teoretycznie miałem wybór, tak? Czy to będzie ta szkoła, czy to będzie druga szkoła? I wiedząc na przykład, że ta, która jest delikatnie zaniedbana, tak załóżmy, że wysyłam dzieciaka do szkoły, a wiem, że ona będzie wyremontowana za jakiś czas, że będzie miała nową salę gimnastyczną, cokolwiek, to zawsze można się zdecydować, mówić, przemęczymy się z dzieciakami przez rok, a potem będzie super, tak? Na tej zasadzie.
Dokładnie tak. Natomiast bardzo często tak jest dzisiaj, że to są modernizacje czy jakieś remonty, najczęściej wykonywane głównie z powodów decyzji administracyjnych, czy to Straży Pożarnej, czy Sanepidu, czy jakichś innych instytucji. No i znowu, to jest dosyć oczywiście droga materia w sensie finansowym, ale jeżeli nie zrobimy takiego planu, to ciągle właśnie przede wszystkim pracownicy, czyli nauczyciele, dzieciaki, które są w tej szkole, ale myślę, że także i rodzice nie wiedzą, kiedy, w jakim czasie mogą się starać, czy mają pewność, że właśnie ta ich placówka będzie wyremontowana. Bo często jest tak, że naprawdę zespół pedagogiczny, czy też pracowników niepedagogicznych, czyli nauczyciele, wszyscy pracownicy administracyjni, tworzą bardzo fajny zespół, bardzo fajną grono, dobrą szkołę.
A baza pozostawia
trochę do obiekt życzenia. Niekoniecznie on jest taki miły, przyjemny. Szkoda. Myślę, że rzeczywiście w Zielonej Górze mamy całkiem niezłą, w moim przekonaniu nawet bardzo dobrą oświatę nauczycieli.
To wyniki dyrekcje pokazują, tak?
Gdzie wyniki właśnie to pokazują, więc dlatego tym bardziej uważam, że w oświatę powinniśmy inwestować. Chociaż są głosy takie, które mówią, że właśnie oświata nas bardzo dużo kosztuje i dlaczego. W moim przekonaniu to jest właśnie forma inwestycji i dlatego musi kosztować, bo każda inwestycja, która ma przynieść dobre korzyści, powinna być rozsądnie wydawana, ale także i niekoniecznie...
Wie pan, tu często też pokutuje takie zdanie, że człowiek interesuje się tym, jak wygląda dana szkoła w momencie, kiedy ma tam swoich bliskich dzieci, a potem jak wychodzą z tej szkoły, to już się średnio przejmuje tym, jak wygląda ta szkoła. Ja powiem panu szczerze, że nie wiem, w moim ogólniaku, do którego chodziłem lata temu, też nie byłem w zasadzie od tamtego czasu, bo póki co nie mam po co się tam wybierać. Tak? Chyba, że idę czysto zawodowo, ale to jest zupełnie inna kwestia. Wielu moich kolegów, koleżanek, które gdzieś tam z nami chodziło do szkoły, no, na pewno nie była w tym miejscu i nie ma pojęcia, jak to wygląda. Tak?
Tak jest, ale to jest właśnie zadanie z jednej strony radnych, z drugiej strony urzędu, oczywiście. Wydziału Oświaty i dlatego tak naprawdę właśnie to, co mówimy o tej mapie potrzeb, ona powinna być w różnych dziedzinach i dopiero łącznie to wszystko może dać realizację, a przynajmniej ustalenie czasu, harmonogramu realizacji zadań w mieście Zielona Góra.
To jeszcze trzy słowa w klimacie już zupełnie niesamorządowym, niemiejskim, może trochę osobistym, jak u pana święta będą wyglądały. Nie wiem, czy będziemy mieli okazję się jeszcze spotkać, dlatego pytam. Tradycyjnie na miejscu,
tak jest,
wyjazdowo.
Znaczy, i tak, i się śmieję trochę nie. To znaczy Wigilia oczywiście zawsze rodzinnie w domu, wraz z teściami. Moi rodzice niestety już nie żyją, także wspominamy ich tego dnia w sposób szczególny. Myślę, że oni nas też. Więc absolutnie rodzinnie w domu. Ale już pierwszego dnia świąt absolutne kolędowanie, bo do siostry, tam osiemnastka, córki.
Czyli tak jak wszyscy, podejrzewam, jak większość
zdecydowano. Dokładnie. Potem drugi dzień świętego Szczepana, potem świętego Jana i właściwie kończymy w nowy rok, dlatego że teściowa Mieczysława, więc od razu na ten koniec roku idziemy świętować jej imieniny. Stąd codziennie gdzieś w jakimś domu, ale to taki rzeczywiście czas jest właśnie, tak jak mówię, kolędowania, odwiedzania siebie nawzajem, takiej radości. I myślę, że to, co najważniejsze, to właśnie, bo nie wiem, czy się tam kiedyś jeszcze usłyszymy, zobaczymy, to przy tej okazji składania życzeń. Jeżeli można, to też chciałbym Państwu wszystkiego dobrego życzyć oczywiście na te święta, takich właśnie rodzinnych świąt, zatrzymania w tym zabieganiu, spojrzenia na drugiego człowieka. Ale myślę, że to, co najważniejsze, to przypomnienia sobie, skąd wzięły się te święta, bo pamiętajmy, że to są urodziny, świętujemy urodziny. Dlatego chciałbym życzyć Państwu, żebyście nie zapominali o jubilacie tego święta, bo gdyby nie narodzony Chrystus, dzisiaj nie mielibyśmy tych świąt. Więc nie chciałbym Państwu życzyć magicznych świąt, ale prawdziwych, rzeczywistych. Z tym wyjątkowym światłem, które daje radość, daje światło na drogę, w którą stronę iść i co robić, żeby dobrze w życiu czynić. I tego wszystkiego na święta i cały przyszły rok Państwu życzę.
A jak ktoś właśnie mi przyszło do głowy, będzie kolędował, przechodził z miejsca na miejsce, to w pierwszy, drugi dzień świąt warto wybrać się na deptak. Pańska notabene koleżanka klubowa będzie organizowała żywą szopkę na deptaku. Czegoś takiego jeszcze chyba w Zielonej Górze nie mieliśmy, że przez dwa dni będzie można z dzieciakami wybrać się, pooglądać zwierzęta, co już samo w sobie jest atrakcją. Zobaczyć.
Zawsze tak jest. Wiecznie zaangażowana. Także to rzeczywiście zapraszam. Myślę, że też będzie kolędowanie, bo co roku jest też przy ratuszu kolędowanie, więc ten czas, jeżeli Państwo z kolei mają, to rzeczywiście zapraszamy także obejrzeć te wszystkie rzeczy, które pomagają też bardziej przeżyć te święta.
Piotr Barczyk, przewodniczący Rady Miasta. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, kłaniam się Państwu, życzę wszystkiego dobrego.